Hello!
Hello!
Się zawsze zastanawiam, czy jak u siebie jestem w Słupsku, czy nie obudzę sąsiadów moim hello, natomiast gdy nie jestem w Słupsku, to wiesz co robię? Hello!
Czyli...
Warszawka. Wstawać! Dziewiąta!
Pobudka! Palma!
Witam cię, mój drogi, z Warszawy.
Kolanami podwiązanymi do piersi. No pod
tak, jak w tym naszym polskim Hongkongu, w tych małych klitkach. Stąd cię witam. Pierwsze wrażenia z Warszawy. Jakoś mniej osób wczoraj na ulicach niż zwykle.
Na dzikich.
Jeszcze raz?
Na dzikich ulicach Warszawy.
A, dziki. Myślałem, że dziki. Tak, na dzikich ulicach Warszawy mniej osób. No i tak, to jest przytłaczający hałas. No. To byś powiem, no.
Tak odczuwasz tę różnicę?
Hałas, no. Od razu. No. Wszędzie słyszę taki mały szum, taki gdzieś jest jakaś trasa, gdzieś jest jakaś estakada, gdzieś coś jeździ, gdzieś coś się dzieje.
No tak, ty mieszkasz w Słupsku jednak na pewnym uboczu.
Tak.
Od tak zwanego mainstream.
I tylko co może mi tam przeszkadzać, to karetka, która wiesz, przejeżdża, ale przyzwyczaiłem się do tego. No tak, jest ten szum. Dobrze, nieważne. Duże miasto, mój drogi. Od czego zaczniemy? Nie słyszeliśmy się od piątku. Jakieś uwagi na temat świata istnienia. Ja mam uwagę na temat sportu.
To może, jak bardzo jesteś podekscytowany z rozpoczęciem sezonu NFL? Ty znany, taki bym powiedział, neofita.
Już się zaczął, więc są tam moje... A dziękuję za pytanie. Tak. No właśnie po obejrzeniu meczów NFL i po obejrzeniu kilku meczów piłki nożnej ostatnio z głosem, bo czasem oglądamy te mecze i słuchamy sobie muzyki. Nie wiem, wiesz, w jakiej skali to określić, od 1 do 10, ale...
No dobrze, daj szybciutko tak 5.
Dobra,
nie ma.
O tym nie myślę, nie pasjonuję się w ten sposób. Chodzi mi bardziej, wiesz, ogólnie o to, że po prostu to nie jest sport.
Ocierający się tak. O plac, takie te, no tak trochę jeszcze się, jak na treningu masz wrażenie, że jest.
I to samo piłka. I wiesz, ja już mam jedną konkretną rzecz, gdzie brakuje kibiców mi. Ten sztuczny dźwięk, który jest używany, jak też Amerykanie mówią, jak Amerykanie to nazywają? Pumping sound? Pumping, nie wiem, jakoś coś takiego, biały dźwięk, coś takiego. Ten sztuczny dźwięk, który jest używany, on jest bardziej reaktywny niż jakby zapowiadający. Czyli gdy jest jakaś sytuacja, na przykład akcja prawym skrzydłem piłkarza Liverpoolu albo Leeds, brakuje takiej rosnącego napięcia, takiej rosnącej fali, takiej, nie wiem, wiesz co chodzi?
Tak.
Kibice, którzy robią taką atmosferę napięcia. I na przykład był mecz Liverpool-Leeds, który pewnie dużo osób widziało, bo to był pierwszy mecz Premier League. I tam był gol Virgila van Dijk'a chyba z główki. Nic z tego gola nie zapowiedziało. W sensie żaden odgłos.
To był tak zwany gol z niczego.
Trochę też tak było. Ale nawet tego takiego małego, wiesz, momentu, chwilę, żeby to trwało. W futbolu na przykład, gdy gracz rzuca throw na jakieś 30 yardów, też powinna być taka narastające napięcie, narastająca atmosfera, rosnące to. Tego mi brakuje bardzo w oglądaniu sportu. I w futbolu,
a tego,
i amerykańskim.
Tego się nie da poprawić. No nie dałoby się, wiesz, opóźnić transmisji o 10 sekund i dołożyć już taki prawidłowy dźwięk? Ciekawe.
No. Bo wiesz, bo to jest tak, że zareagować można, bo wiesz, co się stało, a osoba, która siedzi za tym pulpitem, jest odpowiedzialna. Znaczy, wiesz, niektórzy robią to pewnie lepiej, niektórzy robią gorzej. Zwracają moją uwagę te momenty, gdy...
To nie jest w ogóle komputerowo robione, w sensie maszynowo?
Nie wiem.
To wiesz, no bo komputer się nie myli. Piłka się pusuwa,
wiesz co, myślę, że... A to żartujesz teraz, nie?
Nie, zadaję.
Znaczy, to tak, ale to, znaczy to To żart jest. Właśnie tej ludzkości mi brakuje. Akurat komputer jest na przeciwległej, wiesz,
mindset. Ale wiesz, komputer może mieć lepszą percepcję tego, co się dzieje.
Niż ludzie. Niż 100 tysięcy tak. ludzi na trybunach. Witamy. Tak. 2020. Tak może być. No nic. W każdym razie, no nic. Nie wiem, brakuje mi sportu. Sportu.
Teraz jak... Kibic.
Sportu. To nie jest sport. I to, co oglądamy w NBA, to też nie jest sport. Znaczy, to jest nieźle pokazywane, jeśli jest naniesione, jest to blisko na ludzi, pokazana kamera. Zobacz, te zoomy są większe, żeby nie pokazywać trybun. W każdym z tych trzech sportów większe zoomy na boisko. Więc no, nie zwracasz może tak bardzo uwagi. No, no sorry, ja już zwracam uwagę. Już mam trochę dosyć tego, szczerze powiedziawszy. Dobra, to jest taki mój take.
Dobrze.
Nie będzie, brakuje kibiców, o to chciałem powiedzieć. Brakuje kibiców.
No, to nadal jest sport, bo to nadal, wiesz, no nadal są to zmagania atletów, ale rzeczywiście...
Dobra, jesteśmy z powrotem. Ten cały ten sport.
Więc bez kibiców rzeczywiście jesteśmy czegoś pozbawieni i jakby trochę sens zmagania atletów jest taki dyskusyjny, jeżeli nikt na to nie patrzy. No bo to jest taki sam dla siebie, no. Nie wiem, wiesz, a z drugiej strony w tym wymiarze telewizyjnym, no zawsze jesteś, to pod tym względem to się nie zmieniło, no nadal patrzysz w telewizor, no. Dla ciebie, no być może te reakcje kibiców wprowadzają dodatkowe takie, wiesz.
O, powiem ci na przykład, wychodzisz do kuchni nalać sobie drinka i już nie możesz zostawić z takim przekonaniem odpalonego głosu i liczysz na to, że będziesz absolutnie czuł i wiedział, co się dzieje. Tym bardziej, że komentatorzy widzę, pamiętasz, mówiłem to dawno temu, że to, nie zwracam na to aż tak dokładnej uwagi, nie wiem, czy ktoś zwraca, ale to też oddzieli trochę ta sytuacja tych kozackich komentatorów, którzy czują mecz, od tych, którzy tego meczu trochę nie czują. Bo ci, którzy trochę tego meczu nie czują, to sobie pomagają czasem tym, jak reaguje publiczność. Co się dzieje? Czy ta akcja jest groźna? Jak bardzo groźna jest ta akcja? Bo taka zapowiedź akcji, o cały ten build-up mi chodzi w sporcie. Ten build-up napięcia, właśnie o tą rosnącą, bo patrzysz na gole czasem, bez tego build-upu, nie masz tej takiej, a coś się stało, brakuje ci tego uniesienia małego. A coś się dzieje, no gol. Nie ma reakcji, znaczy jest reakcja, ale nie ma tej zapowiedzi akcji. Tego. Nie wiem, może powinni głośniej trochę dodać, nie wiem, mówię o Premier League. Dobrze. Dobrze, gdzie jesteśmy? NBA.
Dobrze, a NFL nic nie chcesz powiedzieć.
Nie, czy bo się... nie wiem, kto się tym interesuje ze słuchających, więc nie wiem, kto chce słuchać podcastu tak, koszykarskim. Nie, pomówmy o koszykówce.
Obejrzałem debiut Joe Barrowa.
Cincinnati z kimś tam grało. Przegrało. Ktoś nie kopnął na końcu.
Nie kopnął na końcu i zdaje się urwał nogę.
To on się tak tłumaczył tym, że tak, tłumaczył się, że skurcz go złapał przy kopnięciu. 6 razy machnął nogą, w ciągu 3 godzin go skurcz złapał.
Okay. Zdarza się najlepszym, jak się okazuje. Ale od razu nie trafił, od razu się tak położył.
Tak. No.
Wspaniałe to było. Też bym tak zrobił. Nie wiem, czy bym się jeszcze dodatkowo za twarz nie złapał jakoś, albo wiesz.
I 3 razy przewrócił.
Za fair. I dał się znieść, no coś takiego. No dobrze. Cowboys przegrali, Stephen A. Smith triumfuje. Dobrze.
Eagles przegrali, więc nie... A nie, poczekaj, to jest w końcu z Filadelfii czy z Nowego Jorku? Już nie zapomniałem, dobra.
Z Nowego Jorku jest.
No. New York.
To też ma używanie.
On był dziennikarzem przez kilkanaście lat w Filadelfii. O to chodzi mi. Dlatego on tak zawsze mam wrażenie, że jest blisko związany z filadelfijskim sportem. Dobrze, mój drogi, przejdźmy do NBA. Mam dzisiaj 2 mecze, cały czas, niestety. Ja myślałem, że będzie jeden mecz już tylko. Jest. Zaplanowałem sobie wyjazd do Warszawy, żeby był tylko jeden mecz. A mamy 2 mecze. Czyja to wina?
Clippers wina.
Clippers wina.
wina Clippers, ale chyba zasługa Denver jednak.
No tak. Ciekawy ten moment jest, wczorajszy moment.
Czy był w historii zespół, który dwa razy wyszedł 3-1 i wygrał serię?
Nie.
W tym samym roku?
Nie, jeszcze nikt tego nie zrobił.
Nikt tego nie zrobił.
Tak, jeśli Denver dziś wygrał, to będzie pierwszy raz.
Jak bardzo kibicujesz Denver?
Nie mam tutaj, powiem ci, żadnej jakiejś takiej... Nawet Clippers mnie tak bardzo nie potrafią jeszcze zdenerwować, wiesz?
Nie dałeś się ponieść tej fali w tych młodych, gorących Clippers, Jokicza, najlepszego gracza na świecie.
Chciałem już, tak, wiedziałem, że Nikola Jokic jest... Właśnie wczoraj byłem w podróży i jak przyjechałem, to dowiedziałem się, że Nikola Jokic jest... Tim Connelly powiedział, wskaż jednego albo dwóch graczy, którzy mają większy impact na wygrywanie niż Nikola Jokic. Wszystko mu, wskaż. Mówię, dobra,
Koszarek. I może LeBron.
Ale na pewno pan Łukasz.
Łukasz Koszarek. Pozdrawiamy pana Łukasza, nieśmiertelnego.
Łukasz Koszarek cały czas gra, widziałem. Jest,
tak,
jest. Z ławki wchodzi teraz już tylko chyba. Więc,
ale jakim jest mądrym głosem, jak wiesz.
Na końcu, tak.
Lepiej mądrze stać niż głupio biegać. No takie prawdy, myślę, tam koszykarskie już sprzedaje. Dobrze. Czyli mówisz, że twój entuzjazm w stosunku do Denver jakoś nie ten. Ja się muszę powiedzieć, że się dałem porwać temu ostatniemu spotkaniu.
No.
Co najlepiej widać w moich tweetach. No tak miałeś wrażenie, że takie sarenki, że ci Clippersi takie sarenki na drodze. Tak patrzą i ten pociąg z Denver tak się przejechał po nich. No. I to tak dosyć bym powiedział brutalnie.
No patrz, że mieliśmy dwa mecze z rzędu. W piątym prowadzili Clippers 16 w końcu punktami, czy 15. Tak. A w tym drugim meczu, w drugiej połowie, prowadzili 19 punktami na 10 minut przed końcem trzeciej kwarty. Dwóch elimination games.
To tak.
Jakbyśmy... Napisałem po tym pierwszym z meczów, że gdyby Clippers byli zespołem, który jest zespołem, który jest już jakimś określoną drużyną, jak Denver, jak Miami, jak Boston, jak Lakers, to w trakcie tego meczu już mógłbym pisać o nich, co robią. W sensie robić sobie notatki jakieś takie, wiesz, kończące. Tak. Nie mam, tak jak z Clippers, tak nie mam, bo to jest
no bo to nie jest zespół.
No, ile oni grali ze sobą meczów? Ile meczów George i Kawhi zagrali razem?
30,
40 razem, coś takiego?
Nawet chyba
mało
nie.
Jest. Jak Boston Celtics, bo to jest drużyna, do której dziś Clippers porównuje, od wczoraj. Wiesz, porównuje sobie tych Clippersów do Boston Celtics, do Calriversa, ten sam trener i podobna koncepcja. Mamy nowy zupełnie zespół złożony z Hall of Famerów. Tam mieliśmy tak. Kevina Garnetta, Paula Pierce'a, Raya Allena, tu mamy Paula George'a i Kawhi'a Leonarda. Można oczywiście dyskutować, czy Paul George będzie, bla, bla, bla. W każdym razie, tamten zespół Bostonu, pamiętam, że pojechał na taki obóz w Rzymie. Nie wiem, czy pamiętasz? Pamiętasz obóz w Rzymie, na którym byli Celtics, legendarne zdjęcia, wiesz, Big Baby Davis w Koloseum na przykład, nie? I pojechali na taki obóz, żeby się tam razem, to był jakiś tour europejski. I sezon regularny Celtics wygrali 65 meczów, czy 67, 65, 67 meczów. Wszyscy grali. Tam nie było kontuzji, że ktoś na długi czas wypadł. Chyba Pierce czy Allen przez 2-3 tygodnie nie grał. Wszyscy grali, zaliczyli cały sezon, weszli w playoffy i była pierwsza runda. Ja pamiętam, gdzie oglądałem mecz numer 7 nawet dokładnie. Pierwsza runda, męczyli się strasznie z Atlantą Hawks. Atlanta była rozstawiona wtedy z 8 numerem. To był młody Horford, tam Mike Bibby jeszcze grał. W drugiej rundzie grali... Nie pamiętam, z kim grali w drugiej rundzie. To był z Cleveland grali. A tak, z Cleveland grali w drugiej rundzie. I męczyli się bardzo z Cleveland. I mieli siódmy mecz. Super stresujący mecz, jeśli się kibicowało Celtics, bo LeBron rzucił 45 punktów w TD Garden. Był rewelacyjny. I wygrali Celtics po crunch time'ie w końcówce. Siódmy mecz. Siedem meczów. W pierwszej rundzie, w drugiej rundzie. W trzeciej rundzie grali z Detroit Pistons. Chyba w finale konferencji. Tam wygrali chyba 4-2. Nie było siedmiu meczów. I w finale NBA było po jeden, gdy w meczu numer 3 w Staples Center w pierwszej połowie Celtics przegrywali 20 punktami. Lakers wygrali poprzedni mecz. Więc to był drugi z rzędu jakby wygrywany mecz przez Lakersów. Ja pamiętam, wtedy siedziałem i mówiłem, nie, to już jest koniec dla tego zespołu. Oni z tego nie odbiją się. No i odbili się tą rewelacyjną drugą połową. Mówię o trzecim, trzeci mecz, czwarty mecz, trzeci, coś takiego. Pamiętasz ten trzeci mecz, tak? Trzeci mecz to był czy czwarty? Comeback taki, gdzie James Posey rzucał, Eddie House rzucał.
Tak.
To było 12 lat temu. W każdym razie. I Celtics zdobyli tytuł w swoim pierwszym sezonie w bólach. Ale zdobyli ten tytuł. Rozegrali dużo więcej meczów niż Clippers rozegrali razem. Kolejny zespół, który myślę, to jest Miami Heat. Pierwszy sezon Miami Heat, które grało z Dallas.
Mm-hmm.
No, jak to wyglądało? Jak wyglądał finał? Jak Miami wyglądało w finale? Oglądałem ostatnio te finały 3 miesiące temu. Hmm? Rozsypane, nieposkładane, nie wiedzieli, co mają robić. I tutaj jak patrzę na Clippersów, to brakuje im 15 punktów na mecz. 15 punktów na mecz Lou Williamsa i Montrezla Harrella. Dwa razy z rzędu przegrywają mecze, nie odwracają meczów na przełomie trzeciej, czwartej kwarty. I jeden i drugi, obaj nie są dobrymi obrońcami, co pogorsza sprawę, jeden i drugi nie jest w rytmie. Pierwszy nie jest w rytmie, Lou Williams, dlatego, że jest, nie wiem, idiotą?
Czemu?
No pamiętasz, jak poszedł do tego...
To, że kumplujesz się z Iversonem, nie znaczy, że jesteś idiotą. No.
To mówię, że poszedł, pamiętasz, do tego...
Poszedł na steka.
Tak. Poszedł na pogrzeb, a poszedł do strip clubu. Ja potem 3 artykuły przeczytałem o strip clubie, nawet menu widziałem tego strip clubu. Tak byłem zainteresowany na końcu tym tematem. No, to nie była najmądrzejsza rzecz, bo dostał 10 dni kwarantanny.
Potem
Montrezl Harrell miał za to... za to, zmarła mu babcia. To jest inna sytuacja zupełnie. Przyjechał późno. Kiedy zaczął grać Montrezl?
On zaczął dopiero grać, moim zdaniem, w playoffach. On nie grał przecież w tym, nie? Czy zagrał jeszcze w tych...
W playoffach zaczął grać, nie? W playoffach dopiero zaczął grać.
Tak.
Też mi się tak wydaje. Więc przed nami dzisiaj jest mecz numer 7 półfinału konferencji. Przepraszam. Można z tego dłuższy tekst zbudować, jeśli ktoś chciałby napisać. Bo w tej chwili go piszę, patrz. Jest mecz numer 7 półfinału konferencji. I Clippers wystawiają dzisiaj trzeciego i czwartego najlepszego gracza swojego, którzy szukają rytmu. Jesteśmy w 7 meczu półfinału w konferencji i Clippers mają 2 graczy, którzy szukają rytmu, bo nie są w rytmie. Pierwszy rzuca 10 punktów na mecz, a rzuca 20, czyli Montrezl Harrell. Drugi rzuca 20 punktów na mecz, a rzuca 15, Lou Williams.
No to jest to 15 brakujące.
Z 15 brakujących punktów.
No tak, ale to też są tacy gracze, którzy mogą się w każdej chwili obrócić i zmienić mecz na...
Tak, ale to się nie pojawiło, wiesz, to się nie wydarzyło. Lou Williams miał jeden mecz przeciwko Dallas. Nie pamiętam, który to był mecz. To był mecz chyba 3-4, gdzie zrzucił 20 ileś punktów i wyglądało na to, że to jest tam chyba 5 trójek trafił i wyglądało, że to jest ten mecz przełamania. To raz. Dwa. Ja patrzę na Lou Williamsa i Lou Williams, to wiesz, on nigdy nie był w ogóle jakimś, wiesz, takim, nie wiem, przedmiotem, nie wiem, ekscytacji. W sensie, zobacz, jak Lou Williams wygląda świetnie. Nie wiem, jakoś nie patrzyłeś na ciało Lou Williamsa.
Nie, no on taki żylasty, mi się wydaje, że on nawet lepiej teraz wygląda niż kiedyś.
No moim zdaniem gorzej, wygląda starzej.
Tak?
Żylaściej, tak jak Kobe na końcu. Wiesz, takie, to właśnie żylaściej wygląda bardziej. Tak starzej wygląda jak ten, to nie wiem, to nie wygląda dobrze dla mnie fizycznie.
Okay.
W sensie nie zwracałem nigdy na to wcześniej uwagi, teraz jakoś inaczej go widzę. Może dlatego, że ma kłopoty. Widzę, jakim ciałem jest w obronie. Po prostu to jest ciało. To jest nieprzydatne ciało. JJ Barea jest bardziej przydatny. I wiesz, i mamy mecz numer 7 i mamy...
No też, on ma prawie 34 lata, no to tak, wiesz.
I mamy mecz numer 7. Clippers dzisiaj wystawiają Montrezla, Harrella i Lou Williamsa, żeby szukali rytmu w meczu numer 7, w finału konferencji. I wszystko to dalej można przenieść na historię Los Angeles Clippers, historię Kawhi'a Leonarda, historię load managementu.
No ale,
jakoś te rzeczy razem powiązać, jeśli ktoś chce napisać artykuł. Ja się nie decyduję pisać artykułu, ale wiesz, o co chodzi. O taką pewnego rodzaju brak profesjonalizmu.
No ale z drugiej strony masz najlepszego gracza w tych playoffach, Kawhi'a Leonarda.
Na pewno?
No, kto lepszy?
No, ale w sensie, mówimy o tym, kto jest najlepszym zawodnikiem, który gra przed nami w naszych ekranach teraz?
Jako MVP playoffów.
Ale playoffów, czy Poczekaj, kto jest najlepszym zawodnikiem, który gra w tych playoffach? Kawhi czy jeden z dwóch najlepszych zawodników w historii NBA?
Kawhi.
Okej, okay, dobra. A to nie jest tak, że Kawhi nie potrafi zaliczyć więcej niż, nie wiem, jak on miał? Ile to było? 9 asyst to było career high? Kawhi?
No ale to taki styl tej drużyny.
Co to za lider jest, przepraszam? Ej, patrz, masz jeszcze... A różnica między Celtics a Clippers ostatnia jest taka, że tam miałeś Garneta, tam miałeś Pierce'a, a tu masz Kawhi'a i Paula George'a. Masz cichutkich... No właśnie. Niestety. To, no tak, masz Beverley'a. No. A tam miałeś Perkinsa.
Wiesz? A tutaj masz kogo? Kto tam może jeszcze...
No tu masz Beverley'a, tam miałeś
Perkinsa. Lou Williams nie jest właśnie tym graczem, tym takim gościem, który cały czas klaszcze i zagrzewa do boju?
Dobrze, ale o liderach.
No nie, ja rozumiem, że oni nie są liderami, no ty się wiesz, no ale no...
Doc Rivers powtarzał dwa czy trzy razy, że problem z tym zespołem jest taki, że mamy cichy zespół. I gdy nie ma Patricka Beverleya, to ten problem się powiększa. No, Beverley dlatego... gra, ale to jest taki gracz, wiesz, no. No tam jest Garneta, tam jest Pierce'a, tu masz Kawhi'a cichutkiego i masz Paula George'a.
No Paul George też lubi ciszę, no bo na rybach, jak wiadomo, się nie krzyczy. On jest na łódce cały czas. Zresztą piękny jest ten film, jak on tam pływa po tym Disneylandzie i wyławia te ryby. Tak widać, że to jest, wiesz, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ale też trzeba powiedzieć, że jest bardzo nierówny. No, miał fenomenalne mecze. Zaczynał tego bąbla przecież w taki sposób, że znowu się zachwycaliśmy nim. Taką, wiesz, elegancją ruchów, kulturą gry, takim, wiesz, idealnym ustawianiem się, byciem we właściwym miejscu, pewną motoryką tego gościa, która jest niepowtarzalna i niekopiowalna. Potem taki totalny zjazd, gdzie było pytanie, gdzie jest Paul George? Tam, nie wiem, 22% za 3. Ledwo chodzę, nie unoszę rąk, wszystko boli. Jestem kontuzjowany, niezdrowy. I teraz niby jest na takiej trochę znowu zwyżce. Ostatnie 7 meczów, te statystyki jednak poszły do góry, ale też nie masz takiego poczucia, że to jest gracz, któremu możesz powierzyć tę grę, więc szczerze mówiąc, jeżeli któregoś z tych dwóch graczy zabraknie, czyli Kawhi'a, nie było chyba słabszego, może był jeden słabszy mecz Kawhi'a.
No miał już 3 mecze w tej serii, średnie bardzo. Ten mecz, ten poprzedni mecz i chyba któryś
drugi, z początkowych Ten drugi mecz miał też taki słaby.
No, wiesz, ten load management, on gra co drugi dzień. Pamiętasz w finałach, nie zauważyłem tego, szczerze, że nie wiem, jak już, wiesz, inaczej, gorzej wygląda fizycznie. A pamiętasz, w ostatnich finałach Kawhi potrafił utykać.
No, tam coś było, rzeczywiście, że go tam rozmasowali go na końcu. Pamiętasz, był taki moment, kiedy w takie gorące serca Golden State... Ta nadzieja, że on utyka, że jest kontuzjowany, że może, wiesz, że tu się może wyrówna wreszcie ten bilans kontuzji, ale to się nie wydarzyło. No. I rzeczywiście, jeżeli któregoś z nich zabraknie i Montrezl Harrell jest średni, nieobecny, gdzieś tam przy babci, Lou Williams tak jakby źle znosił ten bubble, w sensie takim, wiesz, psychicznym, to może zabraknąć.
5 asyst miał Kawhi Leonard w ostatnim meczu i to było najwięcej asyst dla Clippers. To jest jedna statystyka, na którą patrzę. Ja oglądam te mecze, ale patrzę sobie zawsze na statystyki, ile asyst mieli razem Leonard i Paul George. Masz dwóch najlepszych graczy, którzy nie generują ofensywy dla innych. Pamiętasz, no, mówiliśmy o tym, że problemem Clippers, pamiętasz, jak zacząłem szukać problemów Clippers, że tam wszyscy śmiałeś ze mnie. Znaczy, nie ty, dużo osób. Słusznie, bo też troszeczkę przereagowałem, że będzie aż tak źle w sezonie regularnym. Pamiętasz, na początku miałem myśl, że oni będą na 7 miejscu w sezonie regularnym i dlatego, że będzie load management i też ten zespół, chodziło mi o to, potem zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem ich, nie wiem, chyba w pierwszym meczu z Lakersami, czy w preseason, no, ale ten zespół ma 3 najlepszych graczy, z których żaden nigdy nie zaliczył więcej niż 6 asyst na mecz? Nie pomylę się, nie? Chyba nie.
To jest taka
tunelowa wizja. I oni tak grają w kosza. Daj mi piłkę, teraz ja. I ten atak w drugich połowach, jak oni przegrywają te mecze z Denver, wygląda żałośnie. To wygląda jak kurwa listopad. No. To strasznie płaskie jest. I powiem ci, że jak patrzę, jakbym obejrzał same te dwie drugie połowy i nie obejrzał pierwszych, to bym bez wątpienia powiedział, że Denver dzisiaj wygra. Tym bardziej, gdy Michael Porter Jr. jest na boisku razem z Nikolą Jokiciem. fajnie pokazuje to, gdy Porter jest i rzuca te trójki, wiesz, z podań Jokicia, w tym meczu, w tym ostatnim, bo w tym poprzednim to chyba 3 punkty rzucił te na końcu.
Zablokował, rzucił, miał, wiesz, miał...
Ale dopiero na końcu.
Jest to jego to takie wystąpienie, gdzie on w tym plecaczku tam zaczyna coś opowiadać, tak atakować trochę tą drużynę, atakować Melona, mówiąc, że to nie może być tak, że jest tylko Jokic i Murray i wszyscy wiemy doskonale, co gramy, że są inni gracze, w sensie ja jestem tym graczem, dawać piłkę, ja wszystko zrobię. Mm-hmm. I potem, wiesz, kiedy jest na 2 minuty do końca, on jest 0-1, z gry, ale potem, wiesz, trafia tą
trójkę na niego w obronie. Na 105-0 na minutę przed końcem.
Zacznij bronić, gnojku.
Tam strasznie, tam 3...
Może byś wreszcie kogoś zatrzymał.
3 minuty wcześniej Jamal Murray jest wściekły na niego. To Piotrek zauważył i zacząłem oglądać to, jak zły jest Jamal Murray na błędy Michaela Portera, które popełnia w obronie. Że gdzieś tam jest jakaś, że zeswitchować trzeba gdzieś tam bez piłki, a on nagle stoi, ma buty z betonu, jak kada. No, w każdym razie, jak Porter jest na boisku, jak Jokic jest na boisku, i teraz to widać upside Denver, w ogóle. Shooting to jest upside Denver, bo jak jest Porter na boisku, jak jest Jokic, jak są po tej samej stronie, jak to nie możesz Jokicia podwoić, gdy oddajesz do gościa, który, wiesz, to jest, powiedzmy, takim Durantem. 20-letni. Po prostu 2-3 i tyle. I patrzysz na ten shooting, który ma Denver. Jamal Murray trafiał w sezonie regularnym 34% za 3. Gary Harris zginął. Paul Millsap nie jest shooterem. Jak patrzysz na Denver, jak mało masz shooterów takich kozackich, to znaczy wiem, że wiesz, że shooterzy kosztują, że musisz mieć pieniądze, żeby kupić shootera, tu płacisz już 2 maksymalne kontrakty Jokiciowi, Murrayowi i pewnie Porter też będzie graczem. W jego głowie na pewno już ma maksa. Ale jakby do tego zespołu dodać lepszy shooting, to może być zespół, który może zdobyć mistrzostwo, może nie mistrzostwo od razu, ale wiesz, to może być zespół, o którym myślimy cieplej i być może to jest to, co teraz wychodzi. Dlaczego powinniśmy myśleć cieplej o Denver Nuggets? Bo zastanawialiśmy, jaki oni mogą kolejny krok zrobić. Czyli dodać lepszy shooting do Murraya i Jokicia. Mają już Portera i mogą dalej myśleć o tym. Ale wiesz, że to, wiesz, tak oglądałem ten ostatni mecz, jak mi się otworzyły oczy na to właśnie. Kilka posiadań w drugiej połowie, gdy Michael Porter razem na boisku był z Nikolą.
No nie, to jest pytanie takie, czy on nie jest tą trzecią gwiazdą, której im brakowało. Trzeba powiedzieć, że zaimponował mi Millsap, który, szczerze mówiąc, ten bąbel miał średni, ale te 2 ostatnie mecze, no to w tym drugim meczu, właściwie w tym pierwszym wygranym meczu przy minus ile? 16 powiedziałeś, tak? Minus 15? 16.
W końcu, bo tam było 80... To
on pociągnął jako weteran, bo to też jest pytanie o jego kontrakt, on ma 30 milionów, oczywiście 30 milionów dzisiaj nie dostanie. Pytanie, co Denver z nim zrobi, ale on tak trochę walczy o kontrakt, o życie, więc to jest taka też cicha historia Denver. W tych ostatnich 2 meczach na pewno. Mm. Takiego weterana, który trochę wziął na siebie grę i tą młodzież do tego
pociągnął.
Rano.
14 punktów, tak. Gdyby nie to, gdyby on tam nie poszedł, kto go krył wtedy? Zaczął grać nagle, czekaj, z Clippers. Z Markusem Morrisem się pociął przez chwilę i potem poszedł z nim do post-up. Taki moment, który zmienił ten mecz. Mike Malone mówił o tym. Ten 5. mecz. I nie byłoby serii, gdyby nie tamto. No, nie bylibyśmy w tym punkcie.
Tam trzeba będzie za to zapłacić, cholera.
Nie wiadomo. Nie jestem pewien. Ja akurat myślę, że niekoniecznie.
Wy już go nie potrzebują?
Myślę, że niekoniecznie. Znaczy potrzebują, wiesz. No zawsze będzie brakować na pewno kogoś takiego jak Paul Millsap. Zwykle brakuje zawodników. W taki moment jest, gdzie brakuje zawsze, nawet niech to będzie 11 gracz rotacji z poprzedniego sezonu i w kolejnym sezonie gramy gorzej, to zawsze można nawet powiedzieć, że nawet tego 11 gracza brakuje z rotacji. Oni mają Jeremiah Granta i Michaela Portera jako potencjalne czwórki niskie w takich ustawieniach.
No tak, Jeremiah Grant wreszcie się zaczął spłacać. No wydawało się, że on zrobi większy taki impact w tej drużynie.
Oni go pozyskali za pierwszorundowy wybór w drafcie Oklahomy.
No, czyli dużo.
Ostatnie lata kontrakt. To jest, poczekaj, oni go pozyskali przed tym sezonem?
Tak.
Boże, teraz jak to dawno.
Dawno, to jest naprawdę już dawno.
Schodzący kontrakt to jest, tak.
Pomyśl sobie, że już zaczęli, teraz byśmy byli gdzieś, zaczynalibyśmy pre-season. W sensie nie pre-season, bo te obozy przygotowawcze by się zaczynały.
Tak. Tak, dzisiaj tak, byśmy mówili o tym, że się zaczęły obozy. Tak, teraz się, tak. się zaczęły obozy.
Media Day by było. Media Day w Nowym Jorku.
To wirus w mojej głowie. Nowy Jork, Media Day, kombinacja. Dobrze, mój drogi. No dobrze.
No nie, no więc wiesz, więc jakby dzisiaj czule o Denver, no. Nie jestem tak? pewien, czy oni są w stanie udźwignąć tę
A ty presję. Jesteś za LeBronem, nie? To ci na rękę jest, żeby Clippers
odpadli?
Tak, a nie chcesz LeBrona teraz... przeciwko Clippers? Z tym twoim wielkim kałajem, żeby zagrał?
Nie, trochę się boję tego, no.
Bo widzisz, wbrew pozorom, bo tak, wiesz, zauważyłem wczoraj, patrząc na reakcję, się narażę teraz, a jestem beatwriterem Lakers, czy byłem beatwriterem Lakers, to się narażę. Chciałem przekazać kibicom Los Angeles Lakers wszystkim, że porażka Los Angeles Clippers w meczu numer 6 z Denver Nuggets nie wlicza się do wyniku kolejnej serii, tak?
No ale wiesz, no to są...
Naprawdę, to widziałem takie reakcje, mówię, fani Lakers, mówię, spokojnie.
Przynajmniej 2 dni odpoczynku, więc pod tym względem się troszkę się tam coś wliczę, ale nie wiem, jeżeli mam powiedzieć, który z tych zespołów, zakładam tych, które pozostały w bąblu, najmniej mnie przekonuje, najmniej, to są to Lakers.
O, przekonuje?
Tak, w kontekście, wiesz, bycia drużyną i tego, co się dzieje poza graczami 1-2.
Ale jak nie rozumiem.
No bo uważam, że Miami jest lepszym zespołem. W sensie masz
ale graczy... Ale bycia drużyną? W sensie Lakers nie są drużyną? W sensie nie mówisz o takich emocjonalnych podejściu?
Nie, ja mówię o tym, kto jest trzecim graczem. Trzecim, czwartym
tak,
graczem.
W ten sposób.
To ten zespół jest najbardziej podejrzany dla mnie. Bo...
Lepiej pasują... Lepszy duet supergwiazd w historii NBA niż LeBron James i Anthony Davis. Pasujących do siebie. Ile jesteśmy w stanie wymienić? Scotty Michael,
Jabbar Magic. Niekoniecznie.
Ale no zobacz, Magic. No dobrze, okej, 5 tytułów, dobrze, sorry, nie będę się
czerpał.
Czy mogę, czy ja ich. Okej, no. W sensie Magic nie miał tak dobrego rzutu. Abdul Jabbar był trochę przereklamowany. No dobrze.
Dobrze,
no pasowali do siebie, wydaje 5 tytułów, nie będę tutaj. Na pewno lepiej LeBron pasuje do Davisa niż D-Wade do LeBrona.
Kerry Durant?
Nie.
Nie są lepsi, nie.
Znaczy dopasowani? Nie. No patrz, ile rzeczy możesz zrobić.
A bo ty jeszcze robisz ten
o klasie graczy i ficie. W sensie dwie rzeczy, w sensie klasa graczy i fit.
Stockton Malone.
Okej, dobra.
Trudno, lepszy fit. No. Ja nie mówię już tam o wyniku, mówię o ficie. No
tak, ale tu widzisz, LeBron i Davis są lepsi niż Stockton i Malone razem.
Nie deptali sobie po piętach. No. Na razie obaj mają tyle samo tytułów. 0.
Tak,
razem.
Tak.
Spokojnie. Patrzmy dalej.
Ja lubiłem fit Kobiego i Paula Gasola.
No, ale on był taki mało seksowny. Aczkolwiek widzę, że Gasol też nazwał swoją córkę...
Co myślisz o tym?
Uważam, że to nie taka niepotrzebna manifestacja. Nie lubię takiego ostentacyzmu.
Dlaczego?
Takiej ostentacji. No nie, bo to już takie jest, wiesz, mam wrażenie, że takie najtańsze, najbardziej zgrana, taka wytłuszczona karta, którą się jeszcze obraca, żeby tam...
Ale dlaczego mówisz o kartach i obracaniu?
No bo to takie jest, nie wiem, dla mnie to jest takie...
A dlaczego nas to powinno interesować?
Nie wiem. No, pewnie
no właśnie, a czy to nie jest bezpośrednio między Pała a... Czy nie, to nie jest relacja między Pałem a żoną Kobiego Bryanta?
Tak, no
a nas to nie powinno w ogóle interesować?
Ciekawe, czy pytał. Myślisz, że pytał?
Pał Gasol myśli, że nie pytał.
A nie, na pewno.
Myślisz, że Pał Gasol na pewno grzecznie. W sumie to się wstydził, siedział tak. Powiedz, nie wiem, jak się to powiedzieć.
Nie wiem, jak się powiedzieć, do żony powiedział, weź, zagadaj z nią.
Zagadaj, no weź ty z nią. Ale ja jej nie znam, to ty znasz, przecież jesteś w stanie.
No nie wiem, no okej, no znowu wszyscy, wiesz, tam mnóstwo serduszek dla Pała, że wspaniale, że to black.
Tak? Nie wiem, o co chodzi, ale...
Nie, nawet jest takie, wiesz, takie po taniości. No.
Ale właśnie... No dobrze, rozumiem. Znaczy, tak, no wiem. Wiem. Ja myślałem o czym. Znaczy, nie wiem. Zmieńmy temat.
Dobrze.
No dobrze, masz jakiś typ, oczywiście wiem, że nie powiesz, że Denver wygra, tylko powiesz, że
nie,
Clippers
nie,
wygra.
Nie, no myślę, że Clippers wygra, ale...
No właśnie, to jest właśnie, przychodzi człowiek do pana i liczy, że go uniesie ktoś, coś, da, powie, że Denver wygra,
ale chciałbym, nie, chciałbym, żeby Denver wygrało, no. Żeby utarli nosa tym Bolmerom, tym...
A nie chciałbyś, żeby twój LeBron utarł nosa Bolmerom?
Ja się boję właśnie, no że LeBron, boję się, że
a to nie będzie miał potem asteriska, te mistrzostwo Lakers, że nie trafili na Clippers, że nie zagrali w końcu, że nie było Denver? Nie będzie miało, dobrze, wiem, już krzyczę z głowy, nie będzie miało, bo jeśli Denver wygra z Clippers, to znaczy, że było lepszym zespołem. Clippers nie są, przepraszam, kontuzjowani czy coś takiego.
Tak.
No ale nie było, wiesz, nie było Denver.
No nie było, ale to też zastanawiam się, czy NBA nie przepchnie tych Clippers, no. Czy tam sędziowsko będzie uczciwie. No bo wiesz, po to, żeby ratować oglądalność, klikalność i uratować sens tego babla, który w wielu...
No się dobrze, ratingi poszły w górę.
W wielu środowiskach jest nadal taki lekko dyskusyjny.
A co ratować? Jaki co? Wyjdź z tej uliczki, wyjdź z tej uliczki, wyjdź z tej uliczki. Ratingi poszły w górę bardzo.
No to dobrze.
No więc o kim mówisz? Co trzeba ratować? Przepraszam.
No nie, no BMI-a trzeba ratować, no. Trzeba ratować salary cap, no.
Aha, czyli
no
jeszcze, tak. Jeszcze puszyć wyżej, dobrze, ratować.
Puszyć wyżej, no puszyć wyżej, dobrze, więc wiesz, w tym sensie, że trzeba dmuchać ten balon, bo nomen omen.
Ja nie widziałem jeszcze takich rzeczy. Mówią mi ludzie właśnie o tym, że wiesz, ratować serię tutaj, przepchnąć dalej, póki co to ja widziałem, jak Boston chcieli wykiwać. To widziałem. Z tego całego przepychania. I chcieli Boston w meczu numer 6 wykiwać i doprowadzić do meczu numer 7.
No i kiwnęli, no.
No Kanady, no i prawie kiwnęli Boston, wiesz o co chodzi.
No wiem, no była
to Boston mieli pchnąć do przodu ponad Toronto.
Ale zauważ, że się potem przyznali, że jednak błąd sędziów, no. No. Te raporty jednak...
No właśnie, wiesz, no bo był błąd sędziów, bo był fałd, się nie wiesz.
Tak, był. No ale nie takie rzeczy robi się w 2,2 sekundy do końca.
A nie dajesz Denver teraz usprawiedliwienia? Dobra, nie mówmy o tym, że zrobimy podcast.
Nie, dobrze, nie daję, nie no.
Dobrze, zostawmy ten temat.
Myślę, że wygrają.
Że wygra Clippers, tak?
Nie, wygra Clippers, ale chciałbym, żeby wygrał Denver, no.
Dobra. Mamy Boston-Miami dzisiaj. Ja patrzyłem...
Pierwszy mecz.
Patrzyłem, były tylko dwa mecze Bostonu-Miami. Znaczy, były tylko dwa mecze... Znaczy, dwa mecze? Jimmy Butler zagrał w dwóch meczach, o tak powiem. Patrzyłem po game logu.
To tak trzeba zrobić.
Patrzyłem po game logu, przegrali te dwa mecze wysoko przegrało Miami. Pierwszy 20, drugi jakoś 10. Nie umiem sobie przypomnieć. I jeden z tych meczów był grany dzień po śmierci Kobe'ego Bryanta. To był ten drugi mecz. I tam już nic. Tam pamiętam tylko...
Ale to Tatum jest chyba bardziej związany z Bryantem niż Butler. No Butler nie jest związany z nikim.
Tak, ale mówię w tym sensie, że wiesz, że ten drugi mecz to nie było żadne jakieś wiesz, wydarzenie wtedy, któryśmy żyli, bo żyliśmy tym, że gość nie żyje. Nie? I nie skupialiśmy się na tym.
Może tak. Może,
Duncan
może
Robinson i Tyler Herro byli 2-12 za 3 w tym drugim meczu.
To się nie powtórzy już.
I Miami trafiało słabo. Boston jest jedną z najlepiej broniących trójki drużyn w tej dekadzie chyba najlepszą ogólnie, jakby spojrzeć, ale Miami trafiało 29% 32 albo 29%.
No wiesz, jest ten element, znaczy zawsze ten pierwszy mecz jest takim, on otwiera czasami serię i czasami trochę zaburza potem to, co się w tej serii dzieje, no bo jest taki moment rzeczywiście takiego naszego przereagowywania tego, co się wydarzy. Ale nie wiem, czy to taka dłuższa przerwa Miami, to czy to na plus, czy na minus. No Boston jest bardziej, jest tak powiem, w gazie. No.
Miami miało kłopot ze znalezieniem rytmu, gdy przyjechało tutaj do Orlando. Więc ta długa przerwa im nie robiła dobrze. Mieli problem ze swoją obroną. Na początku, jak tu przyjechali, nie mogli
ale
znaleźć się w obronie.
Z drugiej strony przegrali w tych playoffach jeden mecz. I tylko dlatego, że Chris Middleton był świetny. I przegrali go w sumie tak o włos, no.
Ja sobie zapiszę. Chris Middleton był świetny.
Był świetny.
To jest dzisiejszy tytuł Pamy. Dzięki. No był świetny Chris Middleton w tamtym meczu.
W tamtym meczu.
Ja myślę, że ten mecz będzie takim właśnie takim fill-out game. To raz. Dlatego spodziewam się, inaczej, zdziwię się i może Brad Stevens będzie za to krytykowany. Nie wiem, nie chcę typować. Ale myślę, że po tej serii, jak kończyli z Toronto już w 7 grając, to tu zobaczymy więcej na przykład Semiego Ojele, który będzie gdzieś tam krył Tylera Herro czy kogoś takiego. Zobaczymy więcej tej ławki Bostonu, która jest średnia. Będzie musiał, mam wrażenie, musiał rozszerzyć trochę tą rotację, ale to nawet nie tyle, że musiał, tylko to jest taka seria, gdzie myślę, że może to zrobić. Tutaj. Że gdy Miami gra swoimi rezerwowymi, bardzo dobrymi graczami, ale wiesz, gra na przykład Iguodala, którego nie możesz, wiesz, niekoniecznie musisz kryć, takie rzeczy, wiesz, Miami będzie grało w 9 ludzi.
Do momentu, kiedy nie trafi dwóch, trzech, trójek.
Tak. W tym sezonie będzie to pierwszy raz, jak to zrobi chyba, ale trochę.
Ale to jest gracz playoffowy.
To jest playoffowy, to jest upset Miami cały czas, Andrej Iguodala. Kto tam jest w rotacji, kto może grać? Wiemy, że Gordon Hayward ma wrócić, nie wiadomo w którym meczu, nie zagra w pierwszym meczu. Muszę sobie przypomnieć, co tam gra w Bostonie. Semi Ojele będzie grał?
No nie, no, Wanamaker
będzie grał?
Będziesz grał Williamsami, będziesz grał.
No. Będziesz grał Grantem Williamsem, Robertem Williamsem i będziesz miał... No, zdziwię się, jeśli oni nie zagrają w dziewięciu graczy, to na pewno zagrają. I to będzie ciekawe, jak oni będą wyglądać wtedy w tych rotacjach, bo nie wiem, nie wiem, a może okaże się, że tak, że Stevens tak jest w stanie grać tak dużo minut swoimi najlepszymi zawodnikami cały czas i wygrywać. Może to...
To tam chyba największym problemem Bostonu paradoksalnie jest Bam Adebayo. No tak, wydaje się, że Taj z całą sympatią dla jego niemieckich przodków.
Fizycznie nie ma najmniejszych szans.
Nie ma najmniejszych szans
z Bamem.
Na szczęście Bam tą grę post ma niezbyt taką wyrafinowaną.
Ale deska, wiesz, wszystko co się dzieje w okolicy obręczy tutaj, to będzie po prostu... Ale Taj jest dosyć twardy, to też, wiesz... ale tak. Jest ta różnica.
No wiesz, plus takie właśnie odgrywanie na obwód. No Bam to potrafi zrobić. Znaczy Bam się coraz lepiej pytającym graczem. Więc biorąc pod uwagę, że masz przynajmniej trzech strzelców, czyli Hero, Duncana Robinsona i świetnego, fenomenalnego Dragicza, to jest zagrożenie. No. A z drugiej strony Bam jest w stanie mieć mecz na 15-15 i to tak lekko. Nie wiem, może trzeba Kantera będzie uruchomić. W sensie, wiesz, żeby trochę tego wzrostu dołożyć, tej siły zwierzęcej, którą ma Bam Adebayo. No, Kanter oczywiście go nie... Kanter może go tam, wiesz, powalczyć z nim na zbiórkach, oczywiście nie, ale myślę, że zobaczymy dużo minut Kantera, wiesz?
Może ciekawe, czy na przykład... Nie, no to zbyt agresywnie by było. Myślałem, nie, Kanter...
Myślisz, że nie?
Znaczy... Wystawisz
Ojele, który jest takim trochę pod tłuściałem.
No tak, ale zależy jak Miami będzie grało wtedy z ławki rezerwowych. Znaczy dobra, faktycznie może grać Kanter, bo oni lubią grać. Derrick Jones Jr. żyje?
No właśnie, to się dzieje, czy on jest kontuzjowany?
Dobra, on chyba też wróci do rotacji tutaj w tej serii. Miał jakieś problemy ze zdrowiem, to fakt.
A nam będzie grał w ogóle?
No właśnie, ciekawe. Meyers Leonard już chyba nie będzie grał, bo stał na hymnie.
Nie no, pod tym względem to tak jak mieliśmy te powiedziałbym, koszykarskie szachy w pojedynku Nersa i Stevensa, no to tutaj rutyniarz, wyjadacz, człowiek, który zdobył dwa tytuły z Pelstra, tym aspirującym jednak ciągle Stevensem, to też jest pojedynek. Tam jest chyba więcej nawet opcji różnego rodzaju niż w pojedynku Toronto-Boston. W sensie więcej koszykarskich szachów będzie.
Tak.
No bo co by nie powiedzieć, to jest... Obaj są na pewno top 5 trenerów tej ligi. Dziennik Ners uważam, że jest pewnie z trzecim trenerem NBA.
Proszę, masz taką listę? Jesteś w stanie ustawić listę?
No,
don't fool me. Naprawdę? Nersa trzeciego? Ta. A czemu Ners nie jest pierwszy?
Ners nie jest pierwszy?
Czemu nie jest pierwszy Ners?
No bo jest dopiero drugi rok. No. To tylko to jest.
Pop jest który na tej liście?
Pop już nie jest chyba tak wysoko jak Teł. Nie, no już się zestarzał, Pop się zestarzał.
Dobrze. Dobrze, ja mam jedną rzecz. Jimmy Butler będzie chyba krył Kembę, bo nie wiem, kto inny może kryć Kembę. Bo Dragić, jakkolwiek dobry by nie był, to obrońca z niego.
Ja wiem, no Nana chyba możesz wystawić teoretycznie, ale Nan.
Bo największym problemem Miami, i to on się na razie jeszcze nie uaktywnił, to jest to, że ci ludzie nie są najlepszymi jeden na jednego obrońcami. I Herro, Duncan Robinson, Goran Dragić.
No to są
Dragicia zaczynając.
Całym szacunkiem ze trzech białych chłopców.
Jimmy Butler na Kembie, Jay Crowder na Tatumie, coś takiego, może zmieni piątkę. Bo wydaje się, że Butler powinien kryć Tatuma, ale z kolei wtedy jak Butler kryje Tatuma, to kto kryje Kembę? Czy będą zmieniać krycie, czy Bam Adebayo będzie wychodził wyżej, żeby zatrzymać Kembę? Jalen Brown, kogo będzie krył wtedy? Czy Duncan Robinson będzie krył Jalena Browna na przykład? Ciekawe, czy Miami zmieni piątkę. O, ciekawe, czy ta piątka jest... Czy taka piątka
Rufoma,
na Boston.
Wiesz co? No,
Smart Butler będzie świetne.
Że Spelstra jest trenerem, który się w ogóle takimi rzeczami, mam wrażenie, nie przejmuje. No zobacz, posadził Lenarda, posadził Olynyka w sumie. Przesunął Crowdera.
Olynyk, o Boże, jak Kanter będzie miał wejść, to Kelly Olynyk wejdzie na boisku.
Tak.
I Kanter nie będzie mógł grać. Dobra. Bo będzie musiał kryć Olynyka 8 metrów od kosza. To nie.
No tak, ale to jak wejdzie Olynyk, to znowu wracasz do Tajsa. No.
Bo robi
ale nie, tam nie, to
dobra,
nie, to
nie, za głęboko to wchodzimy. Dobra.
Ale to nie jest ten mecz dla Bostonu. Być może Boston jest większym kłopotem.
A nie masz wrażenia, że tu będzie 5 meczów i Boston wygra to szybko? Mam jakieś nie, takie wrażenie, które, że Boston wygra to szybko.
Ja postawiłem na Miami.
Okej.
Okay. I to tak w 6.
Okej.
Okay. Mnie się wydaje,
ja
że,
nie wiem,
że, bo Miami... że jak, no. jak ten Hayward nie wróci i wróci taki, wiesz, lekko kulejący, niepewny, przyczajony, no to jest 4 graczy przeciwko przynajmniej 7, no.
Jak to? Że Boston ma tylko 4. No tak. Tak, bo widać było na końcu tego meczu, na końcu tamtej serii z Toronto, jak Grant Williams grał, jaka jest ogromna dysproporcja między 4 najlepszymi graczami Bostonu a 5.
No dobrze, ale Grant Williams zagrał fenomenalnie te ostatnie minuty.
Nie, wcale nie zagrał fenomenalnie tych ostatnich minut. Nie, polowali na niego, dwa razy dał się minąć, sfaulował głupio i nie trafił 2 rzutów wolnych. Fenomenalnie to on zagrał jak na debiutanta wybranego pod koniec pierwszej rundy czy w drugiej rundzie. Na to, że on grał, to było fenomenalne, że on grał, wiesz, że dał radę. Tak, to dał radę, ale tak ogólnie. No to był duży problem, żeby dohulać ten mecz do końca i znaleźć tego 5. zawodnika, który by grał dla Bostonu obok 4, core, 4. Teraz, wiesz, gdyby Hayward był tutaj zdrowy od początku, to bym nie miał wątpliwości, kto wygra to. Nie miałbym wątpliwości. Bez Haywarda faktycznie mówisz, oni są krótcy. Miami jest chyba najbardziej grającym przez 48 minut zespołem w NBA teraz.
Tak.
W sensie masz od początku do końca. Przegrali jeden mecz, jak mówisz. To nawet, i to ten mecz, który przegrali, to przegrali, wiesz, tak, po dogrywce z Milwaukee bez Janisa,
tak.
Wiesz. I to prowadzili chyba jeszcze. Zawsze. No jest to...
Jimmy skończył 31 lat, więc wiesz, to jeśli nie zabalował, no to zobaczymy, ale ten pierwszy mecz oczywiście będziemy uważali, że on ustawił serię. Martwię się, że Miami może być trochę nie w rytmie, no to tyle. Ale z drugiej strony, mając takiego gracza jak Butler na boisku, to zawsze czujesz, że musisz dać z siebie wszystko.
Ja się zastanawiam, czy Jason Tatum nie będzie miał takiej serii, że będziemy sikać majty. Bo tam miał ciężki matchup przeciwko Toronto, a tu ten matchup nie jest tak trudny dla niego. Też są fizyczni, ale to nie jest, ale to Jake Crowder to nie jest OG Anunobi, wiesz.
Ośmieszał go, ośmieszał.
No, na końcu z nim jechał, nie? I zagrał fantastycznie. Też na 22 lata fantastycznie, dorośle zagrał. Ale wiesz, tam miał, trudno mu się grało, nie mógł fizycznie radzić sobie z ludźmi. Tutaj, wiesz, też masz Crowdera, też masz, no mówię, ale czy Butler będzie go krył? Nie wiem, czy Butler go będzie krył, wiesz. Iguodala pewnie będzie grał trochę. Bo on będzie musiał grać. Może Miami będzie zmuszone grać Iguodalą i shooting wtedy będzie problemem.
Nie, dlaczego? No, Hero Duncanem, spokojnie.
Dobra.
Oni mogą grać, wiesz, oni
kogo
mogą
Duncan
grać...
Robinson ma, a Duncan Robinson nie może kryć tej... O, albo na przykład będzie Boston polował na... O, już widzę, co się będzie działo. Dobrze. Już widzę, będą pick and roll i będą polować na to, żeby zmienić krycie i żeby Duncan Robinson lub Tyler Herro kryli Jasona Tatum, on będzie rzucał nad nimi. Czy coś takiego. No, myślę, że tu łatwiej będzie miał Tatum w tej serii właśnie. Dlatego myślę o tych...
Wiesz... Może, zgadzam się, że paradoksalnie atak Bostonu może mieć łatwiej.
No będzie. Miami jest tak bardzo dobrą obroną, ale gorszą niż Toronto, więc...
No pytanie, czy Miami będzie w tej... Czy będzie po nim... Zauważ, że oni w żadnym z tych meczów do tej pory nie grali strefą jeszcze.
Pytanie, nie, właśnie, to jest nieprawda. Ja widziałem te statystyki. To jest nieprawda. Widziałem to zdanie, że Miami nie grało jeszcze żadnego posiadania strefą w tych playoffach. Grali jedno posiadanie strefą na pewno. Oglądam każdy mecz Miami. Widziałem to.
Okay.
Nie chciałem się kłócić, widziałem.
Ale systemowo nie grali. Systemowo grają.
To są właśnie te komputery, te statystyki, które liczą takie rzeczy. Nie będę się o to kłócił, nie będę wracał, no, nie będę szukał posiadania Miami zagranego strefą. Cholera, w pierwszej rundzie playoffów.
Dobrze, ale systemowo nie grali, na przykład z Filadelfią nie grali strefą? I niszczyli w ten sposób Filadelfię? Miami ośmieszyło Filadelfię w tym sezonie regularnym.
Tak, o to, że nie, no ale o to chodzi, że nie grają tak regularnie strefą. Oni grają strefą, gdy Derrick Jones Jr. gra z ławki rezerwowych. Wtedy grają strefą. I może Derrick Jones Jr. zacznie grać. Olynyk też miał jakieś problemy, nie? Z kostką. Potem też ma jakieś kłopoty. Dobrze, zobaczymy, mój drogi. Niestety dzisiaj jeszcze dwa mecze. Cholera. Właśnie Clippers. Zobaczymy, w którą stronę się to potoczy. Szkoda. Liczyłem na to, że będzie jeden mecz, jak przyjadę do Warszawy, bo jestem w trudnych warunkach i teraz obejrzenie i zrobienie tego będzie dużym wyzwaniem. Ale damy radę, mój drogi. Mamy coś jeszcze? Mike D'Antoni zrezygnował, tak? Dobrze przeczytałem? Zrezygnował?
Tak. Powiedział, że nie będzie dalej negocjował.
I dobrze.
Słuchaj, 50. rocznicę obchodziło we wrześniu, 6 września, studio S13. Czy masz jakąś refleksję na temat redaktora Janisza i tego wspaniałego programu w programie pierwszym Polskiego Radia? Legendarna piosenka Seagulls, I Run.
To leci z tyłu teraz, nie?
Tak. Szkoda, że nie ma już trzynastki. Jako dziecko z ogromną taką, wiesz, przyjemnością się słuchało. Jak przenosiliśmy się na stadiony, szukaliśmy bramek. Dzisiaj niestety ta formuła rozbicia meczu...
Nie wiem, o czym on mówi. O którym roku mówisz? 1922? Nie, tak. Sorry, nie wiem, o czym mówisz. Powiem szczerze, pierwszy raz słyszę. Studio S13, serio, nie wiem.
Legendarny program Polskiego Radia, który odbywał się w czasie trwania kolejki piłkarskiej, która w przeszłości była rozgrywana, no była, wszystkie mecze zaczynały się o tym samym momencie.
Takie byli, coś.
Na stadionach byli komentatorzy, no i łączyli się ze studiem i mówili, że to jest...
To już klasyk. No tak, to jest świetne tak. Było. To fajnie, tak, no.
Ale tego niestety już nie ma ze względu na ramówkę. No i tylko jest w tych takich meczach, Studio S13 tak naprawdę pojawia się, kiedy na te ostatnie kolejki, one są...
O tej samej porze, żeby...
I wtedy się pojawiają, spotykają się te wszystkie tuzy, opowiadają w jakich bluzach bramkarskich występują gracze. Jest tam...
Oni mieli każdego reportera mieli na stadionie, tak? I gdy coś się działo, to on dzwonił do ten?
Tak, nie, no to nie, łączyli się. Taki dzwonek, ja się domyślam, że tam były, wiesz, takie diodowe był taki stół i tam jak...
O, Białystok!
Białystok!
O, Białystok!
przenosimy się na ulicę Cichą do Chorzowa. Tam chyba coś się stało.
Tak.
Karny, proszę państwa, karny. Siódma podchodzi, dobra, do strzała, jest! Gol, gol, proszę państwa, 1-0 dla Ruchu.
Znowu Ruch Chorzów. 1993-94, Ruch Chorzów. Jacek Bednarz, pomocy.
Marek Wleciałowski.
Fornalik. Jeden, drugi. Fornalak, Fornalik.
Fornalik, Fornalak.
W bramce Piotr Lech. Stadion był mówiony ten skład. Krzysztof Bizacki, Mariusz Śródfa. Ach, ten Ruch. Ruch Chorzów, Walencja i Roma. Dobrze, a w którym roku zaczęło działać studio? Oni tak dawno temu już robili?
50 lat temu, w 1970 roku.
I
6 września obchodziło studio swoje 50-lecie, więc w ramach takiego my jako...
No,
takie...
ja się dołączam. Przepraszam, że nie wiem, że nie wiedziałem, bo to bardzo atrakcyjna rzecz. Coś takiego. Słuchanie meczów, wiesz, w ten... Znaczy, no, fajnie by było, gdyby te mecze były rozgrywane, wiesz, bliżej siebie, nie? Teraz są porozrzucane.
No tak, no teraz mówię, no teraz to trochę straciło niestety sens, ale była to legendarna audycja cotygodniowa, którą się naprawdę z dużymi wypiekami na twarzy się słuchało, no jak nie było, wiesz, nie było telewizora, nie było tych transmisji, te informacje były troszkę z telegazety, nie było jeszcze tych takich, wiesz, radio, nie było radia internetowego, gdzie właściwie możesz tam dotrzeć zawsze do każdej transmisji, zawsze jest jakiś człowiek z tranzystorkiem na stadionie, który powie ci, jak gra twoja drużyna. To było, to jest całe dzieciństwo, to są zwłaszcza te takie, wiesz, w lecie, jak gdzieś tam się było na wakacjach, to się tego słuchało, co tam zapisywało się, wiesz, patrzyło, że tabele się układało.
Ale wiesz co, tak sobie myślę przy okazji tego, co mówisz, NFL ma mecz o tej samej porze, w niedzielę o 19, oni mają Game Pass i możesz oglądać to, co się dzieje na każdym boisku. Tak jak studio S13, w sensie łączą się tutaj, bo tu się coś dzieje, potem z innym boiskiem, przenoszą się ze stadionu na stadion. I masz to przez coś z NFL Game Zone, to się nazywa. Już w tym roku właśnie nie używam subskrypcji, ale zastanawiałem się, czy w NBA nie dałoby rady zrobić czegoś takiego.
No ale patrząc, co by to było? Że trafiłeś koszt, to na crunch time, to za mało jest chyba.
No spokojnie. Spokojnie, nie na same crunch time. W NBA masz na przykład 3-minutowe przerwy.
Wiesz? Okay.
I na przykład przeskakiwać, no na przykład nie wiem, bo nie pokazywaliby ci Charlotte z Wizards, ale na przykład masz o pierwszej zaczynamy w nocy, mamy 6 godzin. Czy jest to do zrobienia? Myślę, że to by było do zrobienia. Nie wiem, czy było zainteresowane. Wiesz, nawet nie mówimy o nas teraz, bo to nie chodzi. Wiesz co, to ja nie chodzi nawet o nas. Jak to nie chodzi o nas, to nie mówmy, bo my byśmy
palcem, Ja tak palcem robię. W sensie no to przeskakuję, no bo w nocy jak się budzę i mam jakiś taki, wiesz, moment słabszy, kiedy nie śpię i zaczynam się wkręcać, no to właśnie to się biegnę przez całe...
Tak, idziesz, ja jak mi się zdarzy raz na ruski rok właśnie tak na żywo gdzieś w nocy być, to też tak pamiętam, że miałem, że przeskakiwałem tutaj sobie, że pierwszy, dobra, na drugi, na trzeci, na czwarty, na piąty, z 5 meczów, więc tak sobie patrzę, na którym coś się dzieje. Myślę, że można by było to zrobić, czy byłby ludzie na to, to już jest pytanie do Amerykanów, to jest ich strefa czasowa, my byśmy chyba i tak nie siedzieli od pierwszej do siódmej rano, nie oglądali w ten sposób. No dobrze.
Nie, ale w piłce nożnej też jest coś takiego jak multiliga.
No ale no widzisz, i tu jest ten problem teraz, że wszyscy chcą zarabiać i nawet wydaje się, że jak wrzucę o 15 i żadnego innego meczu nie będzie, tylko pokażę Crystal Palace z West Ham, to ludzie będą siedzieć i oglądać. I te mecze są porozbijane czasowo. W polskiej lidze też tak jest, nie? Bo, bo każdy mecz chcesz oddzielnie pokazać i zarobić na nim.
Fajnie.
Studia 13, proszę.
No nie, bo wiesz, też prawda jest taka, że na ogół meczu z takiego z powtórki się nie da obejrzeć na dzisiaj. Zwłaszcza meczu 0-0.
To znaczy?
No, czy jesteś wiedząc, że mecz zakończył się West Ham, Crystal Palace, czy jesteś w stanie go obejrzeć w retransmisji? No nie. A tak jest zawsze jednak pewna ta niewiadoma wynikająca z meczu live. No dobrze,
mój drogi. Dobrze, mamy... Dobrze, nic nie mamy, bo nie wiemy, co mamy dalej. Na razie to wiemy, że mamy... Poczekaj. Dzisiaj mamy Miami-Boston.
Bo mamy... To jutro jest na pewno wolne.
To jutro jest wolne. Boże. Jezus. W przyszłym tygodniu, poniedziałek albo wtorek będzie wolny. W sensie nie będą grali w poniedziałek albo wtorek, to też wiem.
Tak.
Dobra, o Jezus Maria, dobra. O Boże, amatorzy. Właśnie to są...
Amatorzy.
Amatorzy, no, zorganizować, lepiej grać do końca. No nie, Clippers. No dobrze, mój drogi. To co? Słyszymy się dalej w czwartek czy w piątek.
Do usłyszenia.
Zobaczymy. Skończy się dzisiaj seria Denver Clippers, to na pewno.
Tak, to, ja to wiemy na pewno.
Trzymaj się, mój drogi, miłego dnia na dzikich ulicach w Warszawie i w biurach. Cześć. Dzikich.